Sensacje XX wieku w Radiu Z.
18 kwietnia 1956 roku Nikita Chruszczow wraz z premierem Nikołajem Bułganinem przybyli na pokładzie niszczyciela do Wielkiej Brytanii. Wizyta miała być dowodem otwarcia Związku Radzieckiego po wielu latach stalinowskiej izolacji i gestem pojednania wobec Zachodu. W istocie Chruszczow nie omieszkał zagrozić Brytyjczykom, informując, że Związek Radziecki ma wystarczająco dużo rakiet, aby zetrzeć z powierzchni ziemi każde europejskie państwo. To był blef. Ale Zachód nauczył się już, że nie wolno lekceważyć radzieckiej potęgi. Tym bardziej, że wkrótce Chruszczow powtórzył groźbę i to w oficjalny sposób. W listopadzie 1956 roku. W czasie kryzysu sueskiego, gdy wojska brytyjskie i francuskie uderzyły na Egipt po ogłoszeniu przez prezydenta Gamala Abdel Nassera nacjonalizacji kanału sueskiego, premier Nikołaj Bułganin wysłał list do premiera rządu brytyjskiego.
W jakiej sytuacji znalazłaby się Wielka Brytania, gdyby zaatakowały ją silniejsze państwa wyposażone w nowoczesną broń wszelkiego rodzaju? Istnieją państwa, które nie musiałyby wysyłać swojej floty i lotnictwa do brzegu Wielkiej Brytanii, lecz mogłyby użyć innych środków, na przykład broni rakietowej.
To była oczywista groźba. Nawiasem mówiąc, skuteczna, gdyż dwa kolonialne mocarstwa, widząc Chruszczowa wymachującego im przed nosem rakietami, a z drugiej strony grożącego im palcem prezydenta Eisenhowera, wstrzymały działania wojenne i wycofały swoje wojska z Egiptu. Chruszczow groził innym państwom. Gdy parlament włoski zaakceptował budowę amerykańskich baz na terytorium swojego państwa, Kreml nadesłał notę stwierdzającą:
w przypadku konfliktu bazy te staną się celem, który w drodze odwetu musi zostać zniszczony za pomocą wszystkich typów najnowszej broni. Jest zbyteczne mówienie, że nie tylko ludzie mieszkający w pobliżu baz rakietowych, ale i populacja całego kraju znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Siergiej Korolow dotrzymał słowa. 12 sierpnia 1957 roku rakieta R-7 wystartowała z poligonu Tura tam i po przeleceniu kilku tysięcy kilometrów spadła do Pacyfiku. Ten sukces został powtórzony kilka miesięcy później, 4 października 1957 roku. Z tego samego stanowiska startowego na poligonie Tura tam rakieta R-7 wyniosła w kosmos Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych stawało się już bardzo realne. Państwo to obejmowała histeria strachu. W dużych miastach przeprowadzono udane próby przeciwlotnicze. W szkołach uczono dzieci, że w przypadku wybuchu nuklearnego należy położyć się na podłodze, przykryć gazetą i osłonić rękami głowę. Świetne interesy robiły filmy oferujące jednorodzinne schrony przeciwatomowe, które Amerykanie chętnie kupowali i wkopywali w ogródkach swoich domów. Najbardziej popularny był model Eleonora. Być może nazwa nawiązywała do nazwy samolotu Eleonora Gay, który zrzucił bombę na Hiroshima. Schron mógł pomieścić do 6 osób, a więc przeciętna rodzina mogła zaprosić sąsiadów, i wyposażony był w peryskop pozwalający obserwować skutki wybuchu nuklearnego bez narażania się na promieniowanie. Rząd amerykański również zdawał się być przerażony rozwojem radzieckiej techniki rakietowej. Tym bardziej, że analizy, które w 1955 roku wskazywały, że Związek Radziecki nie będzie miał rakiet balistycznych do 1960 roku, uległy całkowitej zmianie. Raport przesłany prezydentowi w listopadzie 1957 roku dowodził, że w 1960 roku Związek Radziecki będzie dysponował 500 rakietami międzykontynentalnymi, a w połowie 1961 roku będzie miał już 1000 rakiet. Czy prezydent Eisenhower zdawał sobie sprawę, że radzieckie zagrożenie było całkowicie nierealne, a Chruszczow blefował, mówiąc, że radzieckie fabryki produkują rakiety jak parówki i każdy zakład rakietowy może wypuścić rocznie 250 rakiet?
Sensacje XX wieku w Radiu Z.